Rozdział drugi. Agent. Po raz pierwszy, gdy usłyszałem to nazwisko, zapytałem Leszka Pietrzaka, członka komisji weryfikacyjnej WSI, kim jest Winiarski? Sądząc po minach innych osób obecnych tutaj, wszyscy poza tobą dobrze go znają, odparł krótko. I tak rzeczywiście było. O Krzysztofie Winiarskim słyszało wielu dziennikarzy, choć niewielu znało go osobiście i niewielu wiedziało o nim coś pewnego. Coś, co można by nazwać rzetelnie zweryfikowaną informacją. Niektórzy powątpiewali w jego wiarygodność. No, on nic nie wie. Ludzie, którzy go znają, nie powierzają mu sekretów, by nie mógł ich zdradzić. Inni przeczyni tym słowom. Nie będę cię przekonywał, by mu zaufać. Zrobisz, jak zechcesz, ale ten człowiek ma sporą wiedzę. Mając przed sobą chaos informacyjny, postanowiłem sięgnąć do sprawdzonego źródła. Źródła ze służb tajnych, do którego sięgałem zawsze wtedy, gdy miałem poważny dylemat. Miał na imię Marek i był moim najlepszym informatorem. Każdy głupi może zdobyć informację taką czy inną, ale zweryfikować ją i potwierdzić dowodami, to już wyższa szkoła jazdy. Marek był świetnie obeznany z archiwami, powiązaniami, sprawami gospodarczymi. Przede wszystkim jednak potrafił perfekcyjnie zebrać informacje o każdym, kogo wziął na cel. I rzecz najważniejsza, ufałem mu nieomal bezgranicznie, z jednego prostego powodu. Był krynicą lojalności i nigdy mnie nie zawiódł. Nasza rozmowa na temat Winiarskiego była krótka i w zasadzie potwierdziła to, co słyszałem o nim wcześniej, zarówno dobrego, jak i złego. Nie ma pewności, kim jest i niewiele pewnego, tak naprawdę o nim wiadomo, ale uważaj. Przyszli do mnie z propozycją podobno od niego. Wezwij go na świadka, a powie, co wie. Słyszałem, że zaczynał na Bałkanach. Marek wzruszył ramionami. Jego teczka u nas zaginęła w niejasnych okolicznościach. Ktoś zaciera ślady. Chyba że uważasz, że to był przypadek. Niczego nie uważam. Nie wiem, co o nim myśleć. Niewielu zna go osobiście i tak naprawdę niczego pewnego o nim nie wiadomo. Słyszałem, że zapada się gdzieś na długie miesiące, a potem znów wypływa. Taki człowiek duch. Faceta, który nie istnieje, nikt nie będzie szukał. I może na tym to wszystko polega. Co radzisz? Czasami, żeby poważyć się na wielkie rzeczy, nie trzeba wiele. Wystarczy wola, której brakuje przeciwnikowi. Dzięki. Zrobię, jak sugerujesz. I tak jesienią 2013 roku z inspiracji Leszka Pietrzaka, za radą Marka i wbrew ostrzeżeniom Józefa Oleksego, zgłosiłem Krzysztofa Winiarskiego na świadka w moim procesie. Wierzyłem, że ujawni, co wie, swoją tajemnicę. Ale on zniknął. I tak moje plany legły w gruzach. Przez następne 2 lata Stanisław Zdun, sędzia prowadzący moją sprawę, wysłał wiele powiadomień. W zasadzie wysyłał wezwanie za wezwaniem. W końcu poprosił o pomoc policję, by ta odnalazła Krzysztofa Winiarskiego i doprowadziła przed oblicze sądu. Informacje zwrotne cały czas były jednak takie same. Wezwania nie doręczono. Winiarski zniknął, jakby zapadł się pod ziemię. I gdy straciłem nadzieję, bo proces miał się już ku końcowi, a świadek wciąż był nieuchwytny, zaszło wydarzenie, które całkowicie odmieniło sytuację. 30 września 2015 roku do drzwi mojego warszawskiego mieszkania zadzwonił dzwonek. Był to listonosz, który dostarczył pismo od komornika sądowego z Zabrza. Gdy otworzyłem kopertę, nie mogłem zrozumieć, o co chodzi. Pismo zawierało przykazanie, iż osoby mające styczność z Krzysztofem Winiarskim winny skontaktować się z komornikiem w sprawie niecierpiącej zwłoki. Słowo do słowa i okazało się, że pismo zostało wysłane do mnie omyłkowo, wskutek błędnej internetowej informacji wskazującej, że mogłem mieć kontakt z Winiarskim. Nie ten przekaz w całej sprawie był jednak najciekawszy, lecz drobny zapis, na który w pierwszej chwili w ogóle nie zwróciłem uwagi. Aktualny adres Krzysztofa Winiarskiego. Dalej poszło już gładko. Przekazałem pismo sędziemu, sędzia policji, a ta dostarczyła wezwanie Winiarskiemu. A potem nagle, tydzień przed rozprawą, on zareagował. Było już dobrze po godzinie 22, kiedy mój telefon rozdzwonił się na dobre. Być może dlatego, a być może z innego powodu, w moim głosie z pewnością dało się wyczuć rozdrażnienie. Kto mówi? Nazywam się Krzysztof Winiarski. Słyszałem, że pan mnie szukał. No to znalazł mnie pan, rzucił krótko. Miło, że pan dzwoni. Czym mogę służyć? Jeśli mam się stawić w sądzie, powinniśmy się spotkać, rzucił w słuchawkę. Przesłanie było jasne. Świadek najwyraźniej czegoś się obawiał. Nie wiedziałem czego konkretnie, ale było dla mnie jasne, że to ostatnia szansa, by stawił się w sądzie. Jeśli zniknąłby na kolejne 2 lata, byłoby pozamiatane. Spotkajmy się zatem. Proszę zaproponować czas, miejsce i powiedzieć, jak pana poznam. To ja pana poznam. Zadzwonię jutro rano. Przerwał połączenie, nie czekając na odpowiedź. Zadzwonił nazajutrz, jak obiecał. Początkowo uzgodniliśmy spotkanie w warszawskich Łazienkach, potem jednak przenieśliśmy je do Żywca. Umówiliśmy się na wieczór, na stacji benzynowej przy wjeździe do miasta. Po zaplanowanym wieki temu moim autorskim spotkaniu z czytelnikami na krakowskich targach książki. Na spotkanie przybyłem przed czasem, co nie zdarza mi się niestety zbyt często. Przybyłem zaopatrzony w nagrywający sprzęt, nauczony przykrymi doświadczeniami i ostrzeżeniami informatorów. W oczekiwaniu na Winiarskiego miałem 30 minut na przemyślenie całej historii. O tym, że Krzysztof Winiarski dysponuje materiałami dotyczącymi Komorowskiego i innych, które mogą wysadzić pół sceny politycznej, słyszałem już tak dużo, że nie chciałem słuchać więcej. Chciałem za to posłuchać samego Winiarskiego. Pomyślałem, że jeśli połowa tego, co mi mówiono, jest prawdą, były prezydent jest postacią jeszcze bardziej mroczną niż sądziłem. A przecież od dawna nie wątpiłem, iż jest postacią bardziej mroczną niż najbardziej nieprzenikniony mrok. Na rozmyślaniach, z których nic nie wynikało, zeszło mi 15 minut. Pan Szumliński? Mężczyzna zadający to pytanie wyglądał na niemłodego i zmęczonego życiem, ale zarazem bystrego i silnego. Mimo siwych włosów trzymał się prosto jak topola i patrzył prosto w oczy. Pomyślałem, że to twardy i wyglądający na przebiegłego osobnika gość. Przysiadł się, nie czekając na zaproszenie. Nazywam się Winiarski, rzucił krótko. I na początek chciałbym coś ustalić. Rozumiem, że nie nagrywamy się wzajemnie. Jesteśmy dorośli, prawda? Mówiąc to, uśmiechnął się. Powiedział to z takim przekonaniem, że prawie mu uwierzyłem. Oddałbym swoje trzonowe zęby za wiarę, że mój rozmówca nie ma włączonej aparatury podsłuchowej. Niestety nie wierzyłem mu, a przynajmniej nie wierzyłem w to, że mnie nie nagrywa. I dopiero czas pokazał, że nie wierząc, miałem słuszność. Nie winiłem go. Rozumiałem, że musiałbym przeżyć to, co on, by go zrozumieć, ale w duchu usprawiedliwiałem także i siebie. Każdy z nas miał za sobą swoje własne pogorzelisko. Graliśmy uczciwie. On nagrywał mnie, ja nagrywałem jego. W brudnym świecie służb specjalnych wygrywał ten, kto miał lepszy sprzęt nagrywający. Pomimo takich mało sympatycznych refleksji, przywitałem się z nim tak uprzejmie, jakbyśmy się znali od lat i w pełni sobie ufali. — Ma pan do omówienia ze mną jakąś sprawę? — zagadnąłem. Powitalny uśmiech poszedł do zamrażalni. — Ano właściwie mam i nie mam. I nie wiem, czy do omówienia. — A pan? Dlaczego zgodził się pan na to spotkanie? — No bo widzi pan, lata doświadczeń podpowiadają, by zaufać instynktowi. A mój nos mówi mi, że pan może mieć cenne informacje. Nieznajomy znów uśmiechnął się od ucha do ucha. Pański nos dobrze panu mówi. Ja też ufam instynktowi, dlatego chciałem się z panem spotkać, by spojrzeć panu w oczy i wyrobić sobie zdanie o tym i owym. Widzę, że pod pewnymi względami jesteśmy podobni. Teraz ja się uśmiechnąłem. No i tak pierwsze lody zostały przełamane. Rozprawa się zakończyła. I wszystko, co było do powiedzenia, zostało powiedziane. Gdy wyszedłem na zewnątrz, z czystym sumieniem mogłem przyznać, że pomimo 20-letniego doświadczenia w dziennikarstwie śledczym, jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem zeznań równie szokujących i porażających, składanych przecież pod odpowiedzialnością karną. Spoglądając na miny pozostałych uczestników rozprawy, widziałem, że nie ja jeden jestem w ciężkim szoku. Winiarski powiedział tak dużo, że miałem wrażenie, iż nikt z obecnych nie chciał już wiedzieć więcej. Szło jeszcze jako tako, gdy w swoich zeznaniach mówił o tym, jak był nakłaniany do składania fałszywych zeznań przeciwko mnie. I jak nawet znany dziennikarz mówił mu, że Sumliński nie może okazać się niewinny i musi zostać skazany. Gdy doszedł do Bronisława Komorowskiego, według relacji bywalca rosyjskich agencji towarzyskich, który nie tylko od pułkowników wojskowych służb tajnych Lichockiego i Tobiasza, ale także od Winiarskiego chciał kupić tajny aneks do raportu o WSI, na sali rozpraw zrobiło się tak cicho, że można było usłyszeć przelatującą muchę. Gdy jednak, podając wiele szczegółów, doszedł do tego, że jego życie zamieniono w zgliszcza i że mimo wszystko nie jest jeszcze gotowy na śmierć. Nawet w oczach prokuratora, chwilę wcześniej usiłującego podważać wiarygodność świadka, spostrzegłem dziwną mieszankę przerażenia i rezygnacji. Tymczasem Winiarski dopiero się rozkręcał. Służby specjalne przemycają narkotyki, produkują dolary, nie mówiąc już o handlu bronią. Wystąpił o przywrócenie pozwolenia na broń i będę musiał zakupić kamizelkę kuloodporną. Chcę iść na cmentarz tylko jako odwiedzający groby, powiedział. A potem mówił jeszcze długo.